Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej politycznej dogrywce. Audycji, która sympatycznie i skromnie się nazywając, ma jednak zdecydowanie wysokie ambicje ekspercko-komentatorskie. A mamy aktualnie w kraju dwie sprawy nie do ominięcia zgoła. A mianowicie nowy parlament, Sejm i Senat już zorganizowane, czyli marszałkowie, przewodniczący komisji, etc., ale też nowy, stary rząd. Rząd kontynuacji, strukturalnie trochę nowy, personalnie nieco też. Rzeczy w gruncie rzeczy powiązane ze sobą, bo przecież rząd jest emanacją parlamentu, jakby na to nie patrzeć. Stąd w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, jak się do tego dobrać, do tych dwóch problemów, tak, ze sobą powiązanych, jako się rzekło, czyli parlament. Tu jest takie hasło, podpowiadam nieco, koniec opozycji totalnej.
I koniec władzy totalnej, bo z drugiej strony pada podobne hasło.
Ano, spolityzowanie naszego życia jest totalne właśnie.
No jedno i drugie zresztą jest... No swego rodzaju etykietą i pejoratywną jeszcze w dodatku. Natomiast niewątpliwie jest to, i tu chyba parę tygodni temu mieliśmy okazję rozmawiać o tym, że szykuje nam się bez wątpienia parlament znacznie ciekawszy niż ten przez cztery ostatnie lata, i to jakby pierwsze koty za płoty, czyli wybory władz, już to potwierdzają, więc będziemy mieć na pewno do czynienia z parlamentem barwniejszym. Pytanie, czy lepszym, to myślę, że po owocach ocenimy. Natomiast na pewno będzie to parlament ciekawszy, z no, faktycznie reprezentacją znacznie szerszą niż, zwłaszcza w Sejmie, niż poprzednio.
No właśnie, Lewica przede wszystkim, ale i Konfederacja.
Więc jasne, mamy do czynienia, no, po raz pierwszy od jakiegoś czasu w wyborach, przypominam, że bardzo małą ilość głosów tak zwanych zmarnowanych, to znaczy oddanych na komitety wyborcze, które nie przekroczyły progu i nie znalazły się w Sejmie. Więc mamy do czynienia z, no, z znacznie ciekawszym parlamentem. Pytanie, na jak to się przełoży na jakość jego pracy, to jest jakby jeszcze inna. To jest przed nami, mam nadzieję, no że się przełoży.
Personalnie można by utyskiwać. Ale ja przypominam, pewien student kiedyś zapytał mnie podstępnie, jakie są kryteria kandydowania do parlamentu. No i bo sądził, że żadne. No ja musiałem wymienić przede wszystkim wiek, tak?
No tak, jest czynne i bierne prawo wyborcze, to jest no jasne. Tak, no są... Poza tym no jeszcze jest kwestia niekaralności, ale to w zasadzie wszystko. Więc myślę, że mamy do czynienia z ciekawszym, no mamy do czynienia również z ciekawszym Senatem. Też pytanie, jak to będzie się rozwijać, jak będzie wyglądać współpraca obu izb. Po raz pierwszy od III Rzeczpospolitej zdarzyło się przecież, że wyjąwszy pierwsze wybory zwane kontraktowymi, ale od 91 roku, że no jest jakby jest opozycyjna, dwie izby jakby muszą ze sobą, jak to Francuzi mówią, ładnie koabitować, czyli mamy Sejm, gdzie większość ma zjednoczona prawica, no i Senat, gdzie większość ma opozycja. Zobaczymy, jak ta współpraca będzie wyglądać.
Panie profesorze, gdyby pan łaskawie ex katedra, że tak powiem, wyjaśnił słuchaczom, dlaczego Sejm jest 9. kadencji, a Senat 10.
No bo wybory do Senatu, te zwane kontraktowymi, to one do Sejmu, natomiast do Senatu były wolne, więc liczy się w związku z tym od 89 roku pierwsze zaś...
Tamten Sejm nie dostał numeru.
Właśnie, ten Sejm, który wybrano w wyborach 4 czerwca 89 roku, to był Sejm ostatni, który jest liczony do kadencji PRL-u, bo to były wybory z no, swego rodzaju, byśmy kurialne, z góry określoną podziałem mandatów do Senatu wybory były wolne i w związku z tym mamy 10 i 9 no, w ten sposób.
Ale od tego minęło już lat 30. No i rząd, panie profesorze, jeśli łaskawie moglibyśmy przejść, bo pewnie do parlamentu jeszcze za chwilę wrócimy. Rząd, który niejako jest emanacją przecież parlamentu.
Znaczy, czyli... emanacją większości. I mamy,
no właśnie.
No tak przynajmniej powinno być, ale nie ma wątpliwości, że jakby losy parlamentaryzmu na Zachodzie to jest dominacja władzy wykonawczej nad ustawodawczą i Sejm i Senat, ale nie tylko u nas, ale u nas szczególnie przez 4 lata, wcześniej zresztą też, przekształcono w maszynkę do głosowania. Natomiast rząd jest rządem kontynuacji. Ja tu w zasadzie nie widzę żadnych rewolucyjnych zmian i po deklaracjach. No zobaczymy też, jak to będzie wyglądać w praktyce, ale będzie exposé, więc pewnie znajdą się w nim przykłady tego, co rząd chce zrobić.
Z tym exposé, jeśli mogę wejść w słowo, panie profesorze, to jest tak, że jedni będą chwalić, drudzy będą ganić, a jednocześnie trudno zawrzeć, bo wychodzi na to, że trzeba by mówić parę godzin.
No był taki premier, który mówił 7 godzin.
Ale czy to ma sens w gruncie rzeczy? Czy skrótowe takie? Ale to oczywiście to jest znaczy przyszłość.
Ja mówię to w innej jakby sekwencji, mówiąc o rządzie kontynuacji. Wydaje mi się, że ten rząd będzie kontynuował, a przynajmniej próbował kontynuować to, co się działo przez 4 lata.
PKB na takim poziomie najwyższym bodajże w Europie. No, może Rumunii mają.
W każdym razie tu zaczekamy, no bo ten skład też personalny, powiedział pan na początku, że zmian jest stosunkowo niewiele. No są tam pewne modyfikacje, ale pytanie, czy to są modyfikacje pod określone osoby, albo żeby zaspokoić ambicje jakichś środowisk wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, czy to rzeczywiście będą modyfikacje, które zmienią system pracy rządu. Tego też nie wiemy na razie.
Bo strukturalnie tam się zmienia, wyodrębnia się na przykład spółki Skarbu Państwa. To był taki newralgiczny punkt, ostro krytykowany również przez dziennikarzy, publicystów. Znaczy, oczywiście przez
spółki Skarbu Państwa od lat są łupem rządzących, którzy delegują tam swoich przedstawicieli, nazywając ich często wybitnymi menedżerami, a z tym jak wiemy...
No na szczęście dobrze się mają.
No nie wszystkie. No spółki energetyczne straciły 40% wartości. Generalnie sektor publiczny wzrósł bardzo mało w stosunku na przykład do wzrostu giełdy. I mamy tam karuzele stanowisk. Są takie firmy, gdzie chyba 4 czy 5 zarządów wymieniono przez te
Ale takie spektakularne firmy jak LOT na przykład przynosi zyski, jakkolwiek tam się gotuje również.
Jasne, ale mówię o spółkach energetycznych, bo one są faktycznie kontrolowane przez państwo, no to one ponoszą koszty polityki państwa w zakresie energetyki.
I to jest problem.
Na pewno, natomiast nie ma wątpliwości, że wszyscy byśmy chyba byli radzi z tego, że spółki Skarbu Państwa, które mają do dyspozycji potężny kapitał, odgrywają dużą rolę w pewnych sektorach gospodarki, były zarządzane
I kultury dodajmy tak, od razu, bo one finansują różne przedsięwzięcia.
Jasne, więc były zarządzane,
prawda?
Profesjonalnie, no i przynosiły stosowne zyski i ułatwiały nam wszystkim życie, a nie były tylko synekurą dla jakiejś tam grupy ludzi, której kompetencje są takie sobie, ale za to apanaże są niestosowne do tych kompetencji.
No niestety przez 30 lat to się chyba nie zmieniło.
Nie, no ja mówię, każda władza to robiła radbym i myślę, że każdy z państwa, naszych słuchaczy, byłby rad, że wprowadzono takie zmiany systemowe, które by to ułatwiły. Wszyscy obiecują, ale nikt nie robi, bo jest to, ponieważ w Polsce polityka opiera się o system kliencki, więc jest to jakby sposób wynagradzania posłusznych albo odsuwania nieposłusznych.
Panie profesorze, wróćmy do parlamentu, bo parlament będzie w jakiś sposób rząd kontrolował, prawda?
No przynajmniej powinien.
No przede wszystkim budżet. Jak to z niesławnej pamięci Bill Clinton, pukając się w czoło, krzyczał: gospodarka głupku, tak? A przede wszystkim budżet na przyszły rok, bo ogłoszono wcześniej, że budżet będzie bez deficytu.
Znaczy, no w kampanii wyborczej i taki projekt skierowano do Sejmu, gdzie nie ma deficytu.
I co będzie z tym budżetem wobec tego?
Teraz nie ma, po tych wszystkich działaniach, które obserwujemy, wynika z tego, że był to jeden najprawdopodobniej propagandowy chwyt.
Ale i w tej chwili PKB ponad 4, koło 5 w różnych kwartałach, to jest przecież
Mówimy, nie ma wątpliwości, że gospodarka rozwija się dobrze. Mówimy w tej chwili o budżecie, który...
No to budżet z tego korzysta w sposób oczywisty, prawda?
No nie tylko, ale to budżet to nie tylko przychody, ale też wydatki.
One są...
I tych wydatków naobiecywano i w tej chwili te działania, które są podejmowane, wskazują na to, że szuka się gorączkowo, żeby tą obietnicę, że budżet będzie bez deficytu, spełnić. Zobaczymy, czy to się uda, no bo tu jeszcze mamy do czynienia jakby z dwoma działaniami. Pierwszy, no to jest sam projekt, później jego uchwalenie, a druga realizacja. Po roku się przekonamy, czy rzeczywiście był to, jeśli się uda spiąć, przynajmniej na papierze.
Nowelizacje, ale one są naturalne, że tak powiem, prawda? Bo przecież
zdarzają się.
No,
miejmy nadzieję, że też w interesie nas wszystkich leży przecież to, żeby państwo zadłużone na gigantyczną kwotę, bo dług to jest chyba około 3 bilionów z długiem ukrytym.
Ale on się zmniejszył ostatnio.
No, zmniejsza się, ale jest to w dalszym ciągu potężne obciążenie dla nas wszystkich, no bo budżet spłaca przecież odsetki, więc w interesie nas wszystkich leży to, żeby państwo dalej się
i
nie zadłużało.
Obligacje słynne, prawda, którymi żonglowały otwarte fundusze emerytalne, koniec z otwartymi funduszami na szczęście. Wobec tego, jeśli łaska, jeszcze parę słów, panie profesorze, parę zdań na temat właśnie gospodarczej przyszłości w kontekście ZUS-u. Bo jeśli gospodarka się rozwija, tak, jeśli bezrobocie spada, to ZUS ma przychody.
No tak, ale przecież wszyscy wiemy, że w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy. To są tylko zapisy księgowe, dług.
Ale za to te dosypywane co roku.
No
to
nie,
były
inaczej mówiąc, to co ZUS wypłaca, to oczywiście to, co my odprowadzamy w formie rozmaitych składek, które są podatkiem przecież faktycznie obowiązkowym. Nie wystarcza, rzecz jasna, na te wypłaty, więc co roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest zasilany z budżetu państwa i to ogromnymi kwotami, w dziesiątki miliardów idącymi. I jeśli w tej chwili wygląda sytuacja tak, że no, dług emerytalny, ja nie jestem ekonomistą, ale jeśli dobrze czytam gazety, to jest jakieś 2 biliony. Więc tyle, co ZUS jest winien tym, którym powinien wypłacić. Mówiłem, w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy, bo wszystko jest wydawane na bieżąco i jeszcze jest zasypywana dziura, więc mówimy o zapisach księgowych i problem, rzecz jasna, jest tu jakby problem strukturalny, polega na starzeniu się społeczeństwa, więc coraz więcej ludzi pobiera świadczenia. Po drugie, jest niż demograficzny, więc coraz mniej ludzi pracuje. Więc mamy do czynienia, no i jeszcze wiek emerytalny tutaj oczywiście odgrywa swoją rolę. I te wszystkie zjawiska, no ci, którzy prowadzą politykę państwa, muszą w jakiejś mierze oszacować. I no mamy likwidację, sam pan powiedział przed chwilą, ostateczną likwidację otwartych funduszy emerytalnych.
No,
i w takiej sytuacji, no gro, największa odpowiedzialność za utrzymanie wypłat spoczywać będzie na ZUS-ie, bo te indywidualne konta ubezpieczenia emerytalnego i tak dalej, to zważywszy to, że większość Polaków ma bardzo niskie zaufanie do systemu tych dobrowolnych wpłat.
Trudno
się dziwić, skoro pieniądze z OFE zostały potraktowane jako pieniądze publiczne.
Ukradzione.
I to, co rozpoczął rząd Platformy, w tej chwili rząd PiS-u doprowadza do końca, czyli demontuje cały system.
No bo tam się pakowało różne... Panie profesorze, wróćmy do parlamentu. Jeszcze mamy nieco czasu. Jak to będzie funkcjonowało, bo tego nie zdążył pan profesor rozwinąć, między Sejmem a Senatem. W Senacie, no, historia ciekawa. Początek to przecież wybór marszałka Senatu i wicemarszałków. Profesor Grodzki twierdzi, nowo wybrany marszałek, że nie będzie hamulcowym, że Senat nie będzie hamulcowym. Ale co on może zagwarantować, marszałek, w tej materii?
Znaczy, no, marszałek organizuje pracę zgodnie z konstytucją i z regulaminem, więc wbrew pozorom sporo może.
A większość ma chwiejną dosyć.
No, dokładnie, to jest oczywiście, teraz będzie zapewne ta większość testowana, no bo tutaj jest choćby wymagana prosta rzecz, bardzo wysoka frekwencja przy głosowaniach, przy tak małej różnicy między obozem obecnie rządzącym a opozycją, która w Senacie ma większość. Natomiast jeżeli mówimy o standardach pracy legislacyjnej, no to jeżeli ta obietnica rzeczywiście się ziści, to znaczy tego, że ta praca legislacyjna przynajmniej w Senacie będzie porządna, to myślę, że dla dobra nas wszystkich. No, przypominam państwu, ustawy uchwalane w jeden dzień czy w parę godzin, wbrew opiniom, przynajmniej niektóre wbrew opiniom biur legislacyjnych, z błędami językowymi, stylistycznymi, tak można, nie, znaczy w żadnym cywilizowanym kraju tak się prawa nie uchwala, chyba że to jest wojna albo klęska żywiołowa. Nie, Polska chyba nie doświadczyła przez 4 lata czegoś takiego.
Panie profesorze, myślę, jeśli mogę wejść w słowo, a jednocześnie cała grupa obywateli, duża, prawdopodobnie to oni zagłosowali na tą konfederację. Nawet poseł z ziemi lubuskiej jest pan Krystian Kamiński, miała pretensje do PiS-u, że za wolno te wszystkie historie się odbywają. No, legislacyjne, w sensie znaczy, za mało.
Znaczy za wolno czy za mało? No bo za mało to znaczy, rozumiem, no, że chodzi o jakieś...
zmieszczenie tego w tej czerwonej kadencji.
No ja nie, no mówiłem, że parlament jest maszynką do głosowania w tej chwili. Zresztą w poprzednich zarządów PO też się stał, zwłaszcza w drugiej kadencji, też maszynką do głosowania. A sama nazwa parlament wskazuje, że o dyskusję chodzi i uchwalanie,
o gadanie, tak jest,
o uchwalanie jak najlepszych ustaw, no bo one dotyczą naszego życia, nas wszystkich, więc myślę, że wszyscy są zainteresowani w tym, żeby parlament uchwalał prawo porządnie. No, nie da się uchwalić porządnie prawa w jeden dzień albo przyjąć 2 dni łącznie z podpisem prezydenta, bo i takie przypadki się zdarzały. Myślę, że...
Ale to jest również asumpt do myślenia o, nie wiem, o poziomie wiedzy naszych parlamentarzystów.
To też, znaczy, no, jesteśmy...
Oni mają oczywiście, jak pan profesor wspomniał, te biura legislacyjne do pomocy, ale to są...
Nie, to oni ponoszą za to odpowiedzialność. Biuro legislacyjne służy radą. Natomiast myślę, że mówię, w interesie nas wszystkich leży to, żeby to prawo było uchwalane w sposób przede wszystkim porządny. Jeśli to wymaga dłuższego czasu, no to nic nie stoi chyba poza jakimiś ekstraordynaryjnymi, wyjątkowymi przypadkami na to, że nie stoi na przeszkodzie, żeby tym prawem się zająć w sposób porządny. Tym bardziej, że parlament powinien dawać przykład tego, w naszym społeczeństwie jest generalnie bardzo niska kultura prawna. Więc choćby parlament powinien dawać przykład szacunku dla tej kultury prawnej.
Czyli jedno zdanie na koniec, panie profesorze. Koniec opozycji totalnej ogłosił Jarosław Kaczyński, całując w rękę panią z lewicy, panią Piekarską poseł. To tak właśnie ktoś ładnie ujął. No,
znaczy inaczej mówiąc... Ja zawsze poznamy po owocach. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy, bo to natężenie konfliktu, zwłaszcza widoczne w parlamencie, myślę, że już przekroczyło...
Niekorzystne dla obywateli.
Niekorzystne dla obywateli i ono wpływa destrukcyjnie na działalność parlamentu i przekłada się też na funkcjonowanie nas, choćby w życiu codziennym, na podziały. Wszyscy jesteśmy zainteresowani w tym, żeby parlament służył do tego, do czego został przez nas wybrany i żeby atmosfera panująca tam w sposób uchwalania prawa był jak najlepszy. Lepiej się na tym skupić niż na wyzywaniu się, czy obrażaniu, czy wycieczkach osobistych. To do wszystkich parlamentarzystów myślę, że powinno dotrzeć.
Ładna puenta. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, komentował dla państwa. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tej serii zapraszam za tydzień o tej samej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.